Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Radia Gdańsk jest Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Moment mamy niemalże przełomowy albo nawet symboliczny. Stocznia Gdańska wraca do Agencji Rozwoju Przemysłu. Natomiast to jest pewien krok, jak powiedziałem, symboliczny. A czy my mamy pomysł na Stocznię Gdańską? Co robić w Gdańsku na tych historycznych terenach, ale przede wszystkim przemysłowych?
Tak, to jest bardzo ważny okres historyczny z jednej strony, a z drugiej strony gospodarczo bardzo ważny, ponieważ stocznia nie może utracić swoich możliwości produkcyjnych i zostanie włączona w proces odbudowy przemysłu stoczniowego, czyli całego projektu Batory, który jest realizowany. Do tego drugim elementem będzie rozpoczęcie inwestycji związanych z offshorem, a szczególnie z energetyką wiatrową w ramach zagospodarowania wód przybrzeżnych. I tutaj wpisuje nam się z kolei projekt GSG Towers wraz z ST3, gdzie możemy stworzyć komplementarne rozwiązanie w ramach przygotowania już całych obiektów offshore'owych w ramach energetyki wiatrowej.
Niektórzy liczą może trochę naiwnie, że powrót Stoczni Gdańskiej, jak mówię, trochę symboliczny, będzie oznaczał, że tam duża produkcja okrętowa ruszy natychmiast. To chyba jednak jest trochę myślenie życzeniowe.
Znaczy, stocznia posiada bardzo ważne aktywa w postaci chociażby produkcji sekcji płaskich, która jest bardzo istotnym elementem przy produkcji, w związku z czym na pewno chcemy ten element wykorzystać w ramach obecnie tworzonych rozwiązań budowy nowych jednostek. Tutaj wprost mówię o kwestii powstającego nowego promu. Z drugiej strony ten potencjał, który znajduje się w stoczni, no, musi służyć do produkcji jednostek, których to mamy coraz więcej w stoczniach, znajdujących się przede wszystkim w obszarze Skarbu Państwa. W związku z tym tu naprawdę filozofii nie trzeba czy wymyślać, tylko realizować to, do czego stocznia ma służyć.
Ale panie ministrze, ale mamy taki problem, bo tych zamówień w polskich stoczniach jest sporo, ale jak popatrzymy tak detalicznie, bardzo często to są nawet bardzo nowoczesne, ale sekcje okrętowe, często są to niewyposażone kadłuby. To jest jakiś biznes, ale to nie jest najbardziej rentowny biznes. Co zrobić, żeby te polskie stocznie dwa poziomy wyżej podnieść i też, żeby podnieść rentowność tej produkcji? No nie oszukujmy się, chodzi o pieniądze.
No i to jest ten element, który zawarliśmy w ustawie o przemyśle stoczniowym i przemysłach komplementarnych, gdzie zero VAT-u dla całych jednostek budowanych od stępki aż po komin symbolicznie do całej jednostki, które są budowane, mają specjalne preferencje pod kątem właśnie podatkowym, co ma zastopować taką czarną pracę, przede wszystkim budowy tych nieopłacalnych kadłubów. Z drugiej strony, jeśli one są opłacalne, to już oczywiście...
Taki jest rynek,
nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast wiemy, jak to do tej pory wyglądało, że po prostu te stocznie nasze brały najczarniejszą, najmniej płatną robotę. To się zmienia oczywiście w świetle kształtującego się rynku, ale ta preferencja, którą chcemy dać stoczniom, to, że budowa pełnych jednostek będzie szczególnie preferowana, jeśli chodzi o stronę podatkową.
A panie ministrze, jak mówi się o całej przygotowywanej strategii dla sektora stoczniowego, wszyscy są zgodni, potrzeba kapitału i ludzi. Jedno i drugie to może być duży problem. Skąd brać pieniądze na rozwój, na doposażenie, czasami na infrastrukturę, czasem nawet podstawową, no i skąd brać ludzi? Nagle się okazało w tym roku czy w zeszłym, że znaleźć dobrego spawacza to jest prawie cud.
Tak, pierwszy element bardzo ważny. Na tą okoliczność przygotowujemy specjalne rozwiązania związane z funduszem, jak również powołaniem specjalnego konsorcjum finansowego, czyli Fundusz Rozwoju Spółek, który został już wyposażony w odpowiednią w odpowiednie środki finansowe.
Jakiego rzędu są te środki?
Czy one kształtują się obecnie na poziomie kilkuset milionów, ale to jest jeszcze za mało.
To jest wstęp, tak?
To jest wstęp. Oczywiście to ma służyć rozpoczęciu całego projektu związanego z budową promów dla polskich armatorów. Natomiast również w to konsorcjum są włączone banki plus Polski Fundusz Rozwoju, czy sami armatorzy, którzy przecież mają za zadanie budować. Do tego oczywiście jest drugi element, czyli ruszająca bardzo powoli, ale ruszająca marynarka wojenna i tutaj te zlecenia mamy nadzieję, że z każdym dniem będą się pojawiały.
Razie w najbliższych dniach coś nowego będzie?
Tak jest. Pojawiające się remonty to przede wszystkim, a z drugiej strony te jednostki, które już powinny się rozpocząć na pełnej parze budowane, czy przede wszystkim ten ratownik, który ma dać pierwszy rozwój ruch, ale za chwilę czekamy na uruchomienie pozostałych zleceń. Natomiast dodatkowy element to oczywiście teraz wychodzący na prostą rynek zamówień, bo te wszystkie stocznie są dzisiaj załadowane, można powiedzieć kolokwialnie, pod korek. Jeśli chodzi o działalność operacyjną, teraz tylko i wyłącznie przygotowanie ich pod kątem kosztowym, operacyjnym, no i ta restrukturyzacja, która przecież cały czas wiąże się z przemysłem stoczniowym, a więc optymalizacja produkcji.
Czy te pieniądze, o których pan minister mówił, one także będą służyły temu, żeby ożywić produkcję w Stoczni Gdańsk, czy na terenach po Stoczni Gdańsk? Będzie mogła ta następca prawny skorzystać z tych środków?
Tutaj myślę, że jeszcze dodatkową ofertę do tego będziemy w stanie przygotować, bo przecież właścicielem jest ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, która sama w sobie posiada środki i chcielibyśmy, żeby ona również zaangażowała się pod kątem stoczniowym w ramach projektu odbudowy przemysłu stoczniowego. To się za chwileczkę będziemy o tym na pewno więcej mówili, w związku z tym, że proces przejęcia stoczni jest wprawdzie uzgodniony, ale niedokończony. W związku z tym w momencie, jak się pojawią te aktywa, wtedy będziemy prezentować kompleksowy program dla przemysłu stoczniowego.
Panie ministrze, pojawiły się takie spekulacje i na ile one są realne, a na ile są na wyrost, że Kormoran 2 mógłby być hitem eksportowym. Bardzo dobre oceny tego niszczyciela min. On szybko powstał, został sprawnie zbudowany w polskiej stoczni. Czy to jest takie chciejstwo, że chcielibyśmy to sprzedawać? Czy rzeczywiście na rynku są poważne zapytania? Czy za wcześnie, żeby o tym mówić?
Czy ja myślę, że to będzie determinował rynek. Te rozmowy cały czas trwają w zakresie właśnie tego produktu. To nie jedyny produkt, który chcemy stworzyć, bo przyszłość przemysłu stoczniowego to przecież przyszłość produktu, stworzenie takiego rozwiązania, który będzie zoptymalizowany pod kątem kosztowym, czyli długie serie produkcyjne, a więc cały proces batory i produkcja promów dla polskich armatorów, a z drugiej strony właśnie element marynarki wojennej, z tym, że ten element pozostaje jednak domeną marynarki wojennej Ministerstwa Obrony Narodowej jak do tej pory, natomiast stocznie na pewno będą chciały ten produkt szeroko propagować i oferować na rynku.
A panie ministrze, skoro mówimy o tych produktach, skoro mówimy o programie Batory, no niedawno świętowaliśmy, i to mówię z pewną ironią, jednak rocznicę stępki na pochylni w Stoczni Gryfia. Kiedy będziemy widzieli, że coś się dzieje realnie z pierwszym z serii, z promów z serii Batory?
Czy bodaj tydzień temu została w Szczecinie przeprowadzona konferencja prasowa wraz z konsorcjum projektowym, między innymi uczestniczą w tym spółki projektanci z Trójmiasta. Ten projekt biegnie swoim torem. Dodatkowe elementy, które wydłużyły proces realizacji, to przede wszystkim fakt, że większość armatorów w drugiej połowie zeszłego roku zdecydowała się na wydłużenie swoich jednostek. Także to, co zostało zaprojektowane, musi przejść pewną zmianę.
Czyli wydłużamy prom?
Wydłużamy bezwzględnie, dopasowujemy do konkurencji, do tego, co się dzieje. To powoduje przesunięcie o pół roku, jeśli chodzi o rozpoczęcie realizacji. Natomiast tu jeszcze raz chcę wszystkich zapewnić, ten projekt jest realizowany. Projekt promowy jest zakrojony na wiele lat. Pierwszy z dwóch serii dla polskiej żeglugi bałtyckiej promy Ropaxy powstają i one na pewno będą zrealizowane.
Panie ministrze, jakie są relacje między pana resortem a samorządem pomorskim? Od niedawno słyszeliśmy, że ponad 40 szczegółowych zastrzeżeń do planu przekopu Mierzei Wiślanej zgłasza samorząd pomorski. No jest ciekawa sytuacja. Samorządowcy warmińsko-mazurcy za przekopem, pomorscy przeciwko przekopowi. To jest polityka, interesy, czy to są realna walka o to, co tam powstanie?
Czy ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję pomiędzy samorządami, w końcu to te same samorządy z tej samej partii politycznej
opozycyjnej. To skąd takie różnice się biorą?
Więc wynikające po prostu z czysto biznesowego podejścia. No warmińsko-mazurski sejmik chce się rozwijać między innymi poprzez przekop, a pomorski nie chce, żeby się rozwijał. No tak można byłoby to na wprost tłumaczyć. Dlatego też nie mnie to wchodzić i oceniać, natomiast traktuję to z pewną dozą może małej ironii. No nie chciałbym, żeby pan marszałek dyskutował, czy jest to zasadne dla rozwoju Polski, czy nie jest zasadne budowa tego typu inwestycji, ponieważ my przygotowujemy w ramach realizacji tej inwestycji odpowiednie badania, przygotowujemy dokumenty, które potwierdzają konieczność. Zresztą jest to związane przecież z długo dalekim. No oczywiście, że tak. To również ma swoje odzwierciedlenie w bezpieczeństwie państwa, bo przecież jeszcze raz powtórzę, że nikt inny, tylko strona rosyjska kontroluje wszystko, co znajduje się na Zalewie Wiślanym, który jest granicą Unii Europejskiej i NATO. No taki stan jest raczej niedopuszczalny. Natomiast myślę, że to są wszystko niesnaski, które uda nam się rozwiązać i uzyskać kompromis tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale żeby przede wszystkim ta Polska nie traciła na
A
tego
kiedy,
typu inwestycje.
Kiedy skorzystamy
z przekopu?
Wydaje
mi się, że nie powinna. No, plan zakłada nam zakończenie inwestycji do roku 2022 i myślę, że wszystko biegnie zgodnie z planem.
A ten początek kopania, taki symboliczny, bo może to być widowiskowe.
Znaczy, jesteśmy już na etapie konsultacji, zakończyły się konsultacje do raportu oddziaływania na środowisko. Ja powtarzałem i powtarzam to zawsze, że aspekt środowiskowy jest dla nas niezwykle istotny, dlatego chcemy dochować wszelkim rygorom związanych ochroną środowiska, dlatego też ten termin jest tak wydłużany. Zakończyły się te konsultacje, są uwagi, chcemy na wszystkie uwagi odpowiedzieć, na te zasadne i niezasadne również.
A jakie się wydają najpoważniejsze, panie ministrze?
To znaczy, dotyczą przede wszystkim inwentaryzacji terenów, przede wszystkim ornitologicznych. Więc dajemy sobie miesiąc czasu na faktycznie poprawienie tego, jeśli będzie zachodziła taka konieczność w ramach właśnie Aviaflory. Po tym okresie przedstawimy aneks do raportu, tak aby on miał już pełną zgodność środowiskową, aby uzyskać pozwolenie. No i przystępujemy do kolejnego etapu, czyli rozpoczęcia postępowania przetargowego na wykonawstwo, tak aby na koniec tego roku rozpocząć budowę faktycznie.
I w zasadzie na koniec, panie ministrze, mamy środek lata, a jest pewien taki niepokój, także wśród turystów, którzy tu przyjeżdżają, a mianowicie jest taki zatopiony tuż po wojnie, pod koniec wojny, tankowiec Franken. No i pojawiły się takie obawy, że tam jest bardzo dużo mazutu, paliwa, że może zanieczyścić zatokę, plażę. Natomiast są też głosy, że tak naprawdę to trochę sezon ogórkowy i są wyolbrzymiane te zagrożenia. I z pana punktu widzenia i administracji morskiej, czy ten Franken jest prawdziwym zagrożeniem dla naszych plaż i zatoki, czy to jest trochę temat zastępczy?
Czy podchodzimy do tego z pełną odpowiedzialnością, reagujemy na wszystkie głosy, które alarmują w tym zakresie i chcemy przeprowadzić szczegółowe badania, natomiast w ocenie specjalistów ten temat jest przecież od 50 lat aktualny i powraca co jakiś czas właśnie z tego powodu, jak pan
redaktor teraz coś przerdzewiało akurat.
Jak to ktoś powiedział, że być może, że tam już mamy wyasfaltowane, bo to paliwo po prostu przeszło poprzez zmiany w substancje mazutowe, więc nie stanowi zagrożenia, aczkolwiek chcemy to sprawdzić. Natomiast zasada, która obowiązuje w przypadku wraków, jest niezmieniona do po dzień dzisiejszy, czyli póki się cokolwiek ruszy, trzeba na 10. stronę sprawdzić, czy faktycznie nie spowodujemy większego zagrożenia właśnie ingerując w ten wrak, bo jak dotąd Polacy byli straszeni i fosgenem, i bronią wszelkiego rodzaju bronią chemiczną i nic złego się nie stało i tutaj trzeba zachować bardzo dużo zdrowego rozsądku.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.